have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the hand.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne, związki zawodowe.
Machina czasu w Radiu Szczecin.
Socrealizm to termin używany w Związku Radzieckim od 1932 roku z inspiracji Józefa Stalina, nazywanego Słońcem Narodu. 2 lata później, na zjeździe pisarzy radzieckich w Moskwie, został przyjęty jako oficjalna doktryna państwowa. W Polsce zdominował politykę kulturalną i znalazł powszechne odbicie w sztuce po 1949 roku. Początkowo socrealizm odnosił się jedynie do literatury. Później jego założenia rozszerzono na wszystkie dziedziny sztuki, także teatr. Od teatru właśnie oczekiwano zaangażowania w propagowanie socjalizmu, budzenia wiary w postęp ludzkości i zrozumienia dla polityki państwa. Panie, panowie, zapraszam na seans teatralny w roli głównej Tadeusz Łomnicki.
Mamy tutaj nowe czasy, tak? Budujemy nowy dom. Ludzie mają te tysiące rąk.
Miliony.
A tu co? Mamy grać Mickiewicza, Słowackiego, ciągle te stare ramoty sprzed wojny i z XIX wieku? No, partia potrzebuje do tych nowych wyzwań nowej sztuki. Ale teraz skąd nabrać tych ludzi, żeby te nowe sztuki pisali? Bo zagrać to jeszcze się da. bo przecież próbowali, między innymi Łomnicki, bo on poza tym, że był aktorem, poza tym, że był dyrektorem i nauczycielem, to także był autorem dramatycznym. Dwie jego sztuki doczekały się premier. Pierwsza to była Noe i jego menażeria. Ona miała premierę w Teatrze Starym w 1948 roku i zrobiła dużą furorę. Powiem więcej, taką sławą, że tak powiem, się pokryła, że aż z ambony w kościele mariackim ją potępiono, bo Noe jest buntownikiem.
Duże wyróżnienie.
Przeinterpretował, widać, bunt Noego, że się aż kościół wzruszył w tym czasie. I chcieli tę sztukę w Polsce wystawiać w wielu teatrach. Burian, największy czeski reżyser, chciał to zrobić. Lijżwe we Francji, także to była sztuka, która duże zainteresowanie zdobyła, ale ta druga jego, to się nazywało Konkol i Pszenica, to już próbował się tak wcisnąć w te ramy socrealizmu, no i chłopakowi nie wyszło, takiego gniota produkcyjnego stworzył, który tam miał jakąś premierę, nie pamiętam nawet gdzie, w roku 50 bodajże drugim. W tych produkcyjniakach, w teatrze, tak jak wszyscy się z tym męczył, ale jednocześnie skończył studia reżyserii w tym czasie. On zagospodarował ten czas, gdzie była jakaś taka posucha, że tak powiem, artystyczna, na kształcenie siebie. Także w momencie, kiedy już przyszedł rok 54, czyli tak zwana pierwsza odwilż, a później 56, czyli po plenum październikowym dochodzi Gomułka do władzy, no to wtedy już jest gotowy stanąć na scenie i zagrać wielki repertuar. I w 49, kiedy trafił do Warszawy, zaangażował się do Teatru Współczesnego u Aksera. Teatr grał na scenach Teatru Narodowego, bo wtedy te teatry miały tendencję do jednoczenia się. No w związku z biedą, że tak powiem, finansową i lokalową. I on wtedy po 56 roku dostaje swoją pierwszą wielką rolę w Warszawie. To jest Kordian Słowackiego. No szał, po prostu szał. To był jego wielki triumf. Po raz pierwszy Warszawa zobaczyła, że oto geniusz wstąpił na deski Teatru Narodowego, bo Kordian się odbywał na deskach Teatru Narodowego. Przy czym, jak mówię, znowu przeciwko warunkom, że jak Munk się dowiedział, że on gra Kordiana, mówi, no sorry, ten kurdupel? No był niski, do tego blondyn taki, no zupełnie nieromantyczna uroda. A gdzież ta koszula a la Słowacki, a gdzież ten wspaniały gest? Ale był taki ogień w tej jego kreacji, że po prostu ludzie oszaleli. I on pojechał między innymi z tym spektaklem na Teatr Narodów do Paryża w 57 roku. I jest taka anegdota z tym związana, znacząca bardzo. Teatr Narodów to była taka instytucja, którą Francuzi wymyślili. Oni po prostu stworzyli coś w rodzaju takiego festiwalu, gdzie spraszali z całego świata, i z Ameryki Południowej, i z Azji, Europy Wschodniej, żeby te bariery międzykulturowe przebić. Teatr Narodów funkcjonuje od 1957 roku i Kordian pojechał do Paryża właśnie w ramach tego Teatru Narodów. No i wtedy do Paryża zjechała się cała ta polska migracja. Kordian, po raz pierwszy, polskie słowo we Francji, wie pani, cały rząd na uchodźstwie, Anders siedzi w pierwszym rzędzie, no w momencie, kiedy on wchodzi na górę Mont Blanc i krzyczy Polska Winkelriedem narodów, poświęci się, choć padnie. Jakież to dzisiaj znamienne, prawda?
Nie,
Myśli wielkiej trzeba z ziemi lub z błękitu. Spojrzałem ze skały szczytu, duch rycerza powstał z lodów. Winkelried dzidy wrogów zebrał i w pierś włożył. Ludy, Winkelried ożył! Polska Winkelriedem narodów poświęci się, choć padnie jak dawniej, jak nieraz. Nieście chmury, nieście wiatry, nieście pracy!
Polacy.
Polacy! Krzyczy po tym, jak woła na pomoc wszystkie chmury, wichry i ptaki. I po tych Polakach publiczność zrywa się i pod kopułą teatru rozbrzmiewa rota. Wszyscy szaleją, a on blady na scenie, oczy mu płoną. To jest, wie pani, wydarzenie niezapomniane. I potem jest bankiet. I na tym bankiecie podchodzi do niego jeden z emigrantów i mówi: panie, a ten zegarek to panu na podróż ubecja pożyczyła? To są, wie pani, dwie strony jakby medalu, kiedy opowiada się o historii naszego teatru i naszych triumfów i naszych klęsk. I po tym Kordianie, gdzie on jeszcze gra Osterwą. Ja mówię ciągle o Osterwie, bo Osterwa był obok Schillera jednym z największych geniuszy teatru międzywojennego. Niestety obydwaj po wojnie dosyć szybko odeszli. Osterwa umarł na raka bodajże w 1947 roku, ale jeszcze u niego uczył się Łomnicki właśnie w Krakowie. I to był taki aktor, który repertuar romantyczny Osterwa podawał takim właśnie wysokim głosem, takim romantycznym. I taki jeszcze Łomnicki był w tej roli. Ale 56 rok to jest także otwarcie na repertuar zachodnioeuropejski i amerykański. I w tym momencie Akser, to jest intelektualista, to jest erudyta, on wtedy bierze na warsztat takie rzeczy jak na przykład karierę Arturo Uji, Brechta. I to jest jedna z najważniejszych sztuk w jego repertuarze, w jego życiu chyba. Taka sztuka, która spowodowała przełom w ogóle w konwencji grania w Teatrze Polskim. To jest to, co pani mówiła o tej umiejętności malowania postaci na scenie. Bo o ile do tej pory preferowało się właśnie granie raczej realistyczne, on tutaj poszedł w zupełnie innym kierunku. Nad tą rolą pracował pół roku. Aż osiągnął taki efekt, że ludzie po prostu widzieli konstrukt ludzko-artystyczny. Bo kariera Artura Uji jest historią człowieka z ludu, mafioza po prostu chicagowskiego, który opanowuje najpierw trust kalafiorowy, później rynek warzywny, później stocznie, a później całe miasto Chicago. I wszystko do niego należy. I to jest historia dochodzenia jego do władzy. Jest taki moment, kiedy Łomnicki, on pracował nad emisją. Po tysiąckroć wypowiadał słowo kalafior, tak żeby ten kalafior był czymś w rodzaju takiego szczeku przypominającego przemówienia Hitlera. Żeby to było czymś między polskim a niemieckim brzmieniem w tym momencie. I kiedy on po raz pierwszy zdobywa ten trust kalafiorowy, wychodzi przed ludzi i taki szczęśliwy, drze się do tych ludzi, przez mikrofon do nich przemawia. Przypominało to trochę tego Hitlera, którego Chaplin robił. Drze się do nich, raz wrzeszczy, raz płacze. W którymś momencie ten jego zachwyt nad swoim triumfem przechodzi w taki skrzek, gulgot, jakieś takie chrząkanie, łapie się jedną ręką za genitalia, ten sławny gest Hitlera i instanizowany w ciągu sekundy pojawia mu się wąsik. Rysuje sobie wąsik.
Ja by pokój dobrze ubezpieczyć, wydałem rozkaz, ażeby natychmiast posprowadzano armaty, koncona, wozy pancerne i ile potrzeba pałek, brawni, kaset. No i tak dalej, gdyż ochrony pragną już inne miasta. Washington, Milwaukee, Detroit, Toledo, Louisville, tam także wszystkich, kto straszy, poprze. Żadne fuj i niewymaganie powstrzyma Artura Uji.
Liebe Bewegung, Sie lebt und Sie steht felsenfest begründet.
Już widzimy, że na naszych oczach powstaje potwór, który za chwilę zawładnie naszymi ciałami, później duszami i wszystkim, co do nas należy. Ta kreacja jego była czymś niebywałym, co przeszło słusznie do historii teatru jako doświadczenie takie ponadteatralne, bo to było doświadczenie artystyczne, które wykraczało za granicę doświadczeń do tej pory teatralnych. Ale to tylko dzięki jego geniuszowi. I wyobrażam sobie, że jak on pracował nad tą rolą, to jego druga żona już nie była w stanie wytrzymać z kimś takim, prawda? No bo taki maniak to jest ktoś, kto po prostu niszczy wszystko wokół siebie, bo jest tak skupiony na tej pracy, na sobie, na tej roli, w którą się wcielał. On żył tymi swoimi kreacjami. Obok tego Artura Uy, on jeszcze w Teatrze Współczesnym przez lata zagra genialne role. Na przykład Głumowa w Pamiętniku Szubrawca Ostrowskiego. Bo to jest taki typ, który się zmienia w zależności od tego, z kim gada. Więc on zagrał w tej jednej roli kilkanaście innych ról.
Kameleon.
Zagrał szalonego kochanka, histeryka, czy tam jakiegoś takiego właśnie choleryka, a to nihilistę, a to melancholika, a to taką kanalię biurokratyczną. Więc ta jego twarz zmieniała się, on przechodził po prostu z jednego wcielenia w drugie. Już dlatego Głumowa też ludzie walili drzwiami i oknami, bo to po prostu była łatka w dożywociu, którego gra. On po prostu w tej roli pokazał wszystkie konwencje teatralne, które były wykorzystywane przez starych mistrzów grających w historii dożywocie Fredry. To były niezwykłe wręcz doświadczenia dla ludzi, którzy to widzieli. Orestes w Ifigenia w Aurydze, Play Strindberg Drenmata, gdzie on gra kapitana Edgara, gdzie się zmienia fizycznie, pod ciuch, pod kostium teatralny napchał jakieś tam 40 par gaci, koszul i wychodzi na scenę jak taka rycząca bryła miecha. On jakby przez spektakl idzie ku apopleksji, ku wylewowi. Coraz bardziej ta jego gęba jest nabrzmiała, coraz czerwieńsza, coraz bardziej mu te żyły wychodzą. Ten kałdun wypchany, kiedy on pada na scenę i dostaje paraliżu, jest jakby szczytem po prostu tego dochodzenia do efektu teatralnego. To jest takie aktorstwo, wie pani, którego nikt inny nie zaproponował, którego nikt inny wcześniej ani później nie dźwignął, bo różnorodność tych jego kreacji była po prostu oszałamiająca. W Solonym, on grał w Trzech Siostrach Solonego. Proszę pani, po tych Trzech Siostrach okazało się, że najważniejszą rolą w tym spektaklu jest Solony. To jest najważniejsza postać, po prostu. I na zakończenie tej kadencji, bo on w tym Współczesnym był od 49 do 74 roku, to bardzo długo, w jednym teatrze i cały czas triumfy, zagrał Lira właśnie tego, Lira Bonda. I na tym skończyła się jego współpraca z Teatrem Axera. Po bardzo przykrym incydencie, kiedy kolega zazdrosny podczas prób, że on jest taki dobry, kopnął go po prostu. Dograł oczywiście tego Lira, natomiast zerwał współpracę z Axerem, który z taką tchórzliwą akceptacją spojrzał na ten gest zazdrosnego kolegi. Potem przeszedł do Teatru Narodowego. Zatrudnił go Hanuszkiewicz. W Teatrze Narodowym zagrał gospodarza w Weselu. Hanuszkiewiczowskim Weselu i zagrał Prysipkina w Pluskwie Majakowskiego w reżyserii Konrada Swinarskiego. Arcydzieło. Arcydzieło polegające na tym, proszę pani, że współczujemy prawdziwej gnidzie. On był w stanie stworzyć coś takiego. Taki robak, którym jest ten bohater Prysipkin. Takie nic. Sprawia, że współczujemy mu jako człowiekowi, skrzywdzonemu przez swoją słabość, przez los, przez wszystko, co go otacza. A do tego jeszcze był w tym samym czasie, to się nazywało Międzynarodowy Festiwal Teatralny. W Warszawie odbywała się kiedyś taka impreza, nie wiem, czy jeszcze się odbywa. Był gościnnie, właśnie Pluskwa Majakowskiego była gościnnie, przyjechała z Leningradu w reżyserii Towstonogowa. I można było porównać te dwie kreacje. No przyznam szczerze, że o wiele bardziej mi się Łomnicki podobał, dlatego że nie był taki jednorodny po prostu w tej kreacji. Niemniej jednak to bardzo ciekawe doświadczenie, jak jedni i drudzy zrobili ten spektakl. No i później zaczęły się sypać propozycje, a może by tak on poprowadził teatr. On dostał kilka propozycji, między innymi dyrektorowanie Teatru Polskiego, ale powiedział, że owszem, on może ten teatr przejąć pod warunkiem, że głównym reżyserem będzie Swinarski w tym teatrze. Ale Świndalski nienawidził Warszawy, powiedział never, no to Łomnicki zrezygnował. Proponowano mu teatr powszechny. No jakoś niespecjalnie, on stwierdził, że wybitnym, młodym, obiecującym reżyserem jest Zygmunt Hibner i może jemu niech dadzą ten teatr. I wtedy Hibner, który nie wiedział do końca życia o tym, że to Łomnicki go wcisnął tam na to stanowisko, został dyrektorem, a sam wpadł na szalony pomysł, żeby zbudować teatr robotniczy, bo przecież teatr jest aktem społecznym, nie tylko artystycznym.
Teatr na Woli.
I zbudował teatr na Woli. Teatr na Woli. Był teatrem przez ludzi kompetentnych kulturowo, proszę pani, i politycznie bojkotowanym. No z tego względu, że no ten Łomnicki, no to no brak smaku. Herbert napisał taki wiersz, nie?
Kwestia smaku.
Tak. On nie ma smaku. On nie jest nasz. Ale on się nie poddał. No oczywiście cały czas mu zarzucali, że to partia go wcisnęła, że to partia mu tam... To był pomysł Łomnickiego, żeby stworzyć coś takiego, takiego od podstaw. Takiego, które będzie blisko ludzi. Takiego, który nie będzie pozował na jakąś wielką, inteligencką świątynię, tylko będzie teatrem wynikającym z polskiej rzeczywistości. On miał taką ideę fix po prostu. A dzięki temu, że został w 75 roku, bo w 71, kiedy Gierek doszedł do władzy, to on został zastępcą członka Komitetu Centralnego PZPR. Przy czym dzisiaj mówi się Komitet Centralny. Komitet Centralny to była taka atrapa. umówmy się, to była dekoracja, którą trzeba było stworzyć, bo prawdziwe decyzje polityczne zapadały w biurze politycznym i to jest wiadomo.
No tak, ale wpływy były.
Tak, i dzięki temu właśnie, że on się w tej partii zdecydował działać, on mógł wiele rzeczy zrobić, których nie zrobiłby, gdyby w tej partii nie był.
Podniósł słuchawkę od telefonu, bo kiedyś to tak
nie było takie proste. To nie było takie proste. Trzeba było lawirować między tymi partyjniakami, między tymi towarzyszami, a temu się umizgiwać, a temu, wie pani, posmarować, a tam na tamtego spojrzeć groźnie, tamtego zaszantażować. No, to nie było takie proste.
I jednocześnie tak zrobić, żeby dany osobnik myślał, że to on sam na to
tak
wpadł.
Jest.
Najlepiej.
No, ja w 75 roku po 7 zjeździe on został już członkiem KC. I wtedy, jak już był tym członkiem, no to, no cóż, no, towarzysze, no, tu teatr robotniczy. No, no, teatr robotniczy, nie ma w tym nic złego, tak? I on wtedy przez ten teatr, to była przebudowa starego kina Mazowsze na Woli. Przy czym, przypominam, Wola to było totalne Wygwizdajewo. Zero środowiska, które chciałoby do teatru chodzić. Zero dojazdu, bo przecież tam się jechało pół roku na tą Wolę. Same fabryki dookoła. No, kompletnie nieprzyjazne miejsce dla założenia jakiegokolwiek teatru, że już nie powiem robotniczego. A jemu się udało. Jemu się udało. On tam latał i te ciężarówki liczył z cementem. To trzeba było w tamtych czasach osobiście wszystko pozałatwiać, a wyrwać z gardła decyzję, żeby mu nastawnie do teatru dali. No tego rodzaju rzeczy, ale stworzył cacko architektoniczne. To nie był wielki teatr. Natomiast teatr, który za wzorem wielkich reformatorów teatru, o których jakoś nasz teatr prześwietny, ten taki nobilitowany, w ogóle nie słyszał chyba. Ja mówię właśnie tutaj o Grotowskim, o Peterze Bruku. Stworzył teatr, który miał funkcjonalną przestrzeń. Można było z tego zrobić wszystko, co się chciało. Można było zrobić scenę w środku, otoczoną z czterech stron siedzeniami. Można zrobić było na wzór teatru szekspirowskiego, czyli z trzech stron. Można było normalny, klasyczny podział sceny i widowni zrobić pół na pół. Do tego, dzięki temu, że pozbył się stiukowych sufitów, zrobił takie kratownice, na których były, można było umieścić taki rodzaj oświetlenia, dający możliwość oświetlenia i nagłośnienia całej sali w każdym jej miejscu. To był na wskroś nowoczesny teatr. Nie było tak nowoczesnego pod względem technicznym i architektonicznym teatru. No i myślał, że koledzy do niego przyjdą grać. Mają takie fajne miejsca, a koledzy, no to stwierdził, że on w takim razie weźmie młodych, no. I wtedy przyszli do niego ludzie ze szkoły teatralnej, ci kochający go studenci. I zaczął robić tam teatr. Oczywiście bojkot. Środowisko kawiarniane powiedział, nie, my tutaj nie pójdziemy. Zrobił jako pierwszą rzecz, pierwszy dzień wolności, gdzie Szapołowska, Stalińska wspominają, jaki to dla nich był koszmar, bo przyszła ta robotnicza publiczność, nie? Stalińska w halce wychodzi, ona grała Lucji, to tam, wie pani, sprośne komentarze, no po prostu jakiś koszmar. Szapołowska leży, nad nią stoi oficer, a tam komentarze, no na co czekasz, wsadźcie, wie pani, no tego rodzaju dowcipasy, komentarze. No i teraz proszę sobie wyobrazić, jak dzisiaj się tak domagają studenci, że absolutnie zero przemocowości, krzyczenia i tak dalej, bo to przecież nasz komfort zakłóca, my tu traumy będziemy mieli. Wyobraź pani sobie teraz tych aktorów, tych bez traum w szkole, którzy lądują w takim teatrze i strzelają do nich na przykład grochem z rurek. Co taki aktor, który nie doświadczy traumy w szkole, robi? No co, płacze, ucieka ze sceny? No nie wiem, co mógłby zrobić. Oni to wszystko przetrwali do momentu, kiedy wchodził Łomnicki, on grał Jana. No bardzo cichutko, jeszcze nikt nie poznał, że to ich pan Włodyjowski jest, że to nie poznali, że to pan Michał wchodzi na scenę, bo robotnicy natychmiast by go kupili. Ale tak mówił, że ta publika zaczęła milknąć.
Bo chcieli usłyszeć, co ten facet tam szemrze.
No już do końca ich tam wziął za gębę, złapał. Ale tak naprawdę pierwszą wielką premierą teatru na Woli był w 76 roku, gdy Rozum śpi, który wyreżyserował Wajda w ramach spłaty długu za przeszłość wobec Łomnickiego. to jest historia Goi, tak. To napisał Vallejo, taki hiszpański dramatopisarz. I w roli głównej oczywiście gra Łomnicki. Nie dlatego, że on chciał tę rolę zagarnąć, ale tam było niewielu starych takich, którzy mogliby starego artystę Goję zagrać. No już pomijam, że on akurat się do tego nadawał. No sztuka jest o tym, jak władza niszczy wielkiego artystę. Jak go upokarza. Taka była wymowa tej sztuki. No i teraz partia, która tutaj na niego postawiła, no miał być nasz, nie? Obiecywał teatr robotniczy, a tu jakby konflikt sztuki i władzy, panie, coś nie tego. Już zaczyna być to i dla nich śmierdzące. Więc z jednej strony bojkot środowiska artystycznego, a z drugiej strony jakieś wątpliwości co do tego Łomnickiego się zaczęły pojawiać wśród towarzyszy partyjnych.
No ale jakie to jest w ogóle nieprawdopodobne i też pokazuje, że życie jest naprawdę czasami ciekawsze niż teatr, a na pewno film. Żartuję, ale chodzi o taki scenariusz, prawda, że oto pan, prawda, odbywszy, załóżmy, jakieś posiedzenie na plenum Komitetu Centralnego PZPR, pakuje swoją teczuszkę, idzie do teatru i gra artystę, którego niszczy
władza.
Władza.
No. Bo problem polegał na tym, że on wykorzystał to bycie swoje w partii, bo on nie miał poczucia humoru, on był bardzo szczerym człowiekiem. On był ideowcem. On zawsze mówił, że ma lewicowe poglądy i tego nic nie zmieni. I on wierzył, że Gierek jest w stanie zmienić coś w tym kraju. Dlatego on poszedł w tym czasie, bo on wcześniej był w partii od 1952 roku, jak większość jego kolegów przecież. Co więcej, większość jego kolegów, takich jak Cholubek, Łapicki, Szczepkowski, Dmochowski, siedzieli przecież w Sejmie. Oni wszyscy tańczyli, wie pani, kontradansa razem z władzą. Tylko że on tę władzę postanowił wykorzystać dla dobra sztuki. Bo on im powiedział, że on będzie tworzył teatr niepokorny, teatr robotniczy. No tak, towarzyszu, dobrze, no dajemy wam placę, prawda? Zgodę. No, no i to im zaczął robić teatr niepokorny, robotniczy, podnoszący poziom intelektualny klasy robotniczej, jednocześnie mówiący o prawdziwych konfliktach. Ale teraz dochodzi do następnej premiery i tu jest bardzo miła zabawa, a mianowicie jest to przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna. W reżyserii Kuca. Jest to sztuka, która opowiada o takim kacyku partyjnym. Przypominam, że kacyk to jest skrót od kace, tak? Więc to jest kacyk partyjny z takiej wsi Głucha Dolna, który swoimi różnego rodzaju małymi i dużymi przestępstwami doprowadził do śmierci jednego z obywateli tej wsi i czynniki wyższe partyjne przyjeżdżają skontrolować, co się we wsi Głucha Dolna dzieje. Żeby odwrócić uwagę kontrolerów, robi przedstawienie Hamleta. I teraz no jest to po prostu nie to, że jedna wielka kpina, jest to obraz, potworny obraz takiego małego przemocowca, hitlerka takiego, chama takiego, który po prostu ma słomę, wystaje mu z buciorów i postanowił zarządzać całym światem. Bo ta wieś to jest jego cały świat. Poniewiera tym ludźmi, jak mu się tylko podoba. Główną ofiarą jego poniewierki jest oczywiście nauczyciel miejscowy. Ponieważ nauczyciel ma obowiązek wystawić jego Hamleta na pytanie, a któż zagra tego Hamleta? Jak to? Ja zagram Hamleta, tak? No cóż za problem zagrać Hamleta? I Łomnicki gra tego Hamleta. No jest to po prostu policzek wymierzony partii. Teichma był oburzony, bo miał być nasz, a mamy z nim kłopoty. I w tym momencie też okazało się, że koledzy z kawiarni, którzy bojkotowali teatr, postanowili zobaczyć, co tam się dzieje. Jak Kuc powiedział, walili do teatru jak do kościoła. No więc w tym momencie został przełamany ten bojkot, ale nie na długo, dlatego że z powrotem wróciły te wszystkie konflikty.
To jednak zadam to pytanie.
O Boże.
Nie, bardzo proste pytanie, ale nie zadałam go wcześniej, bo zabrakło mi być może refleksu. Co zawdzięczał Wajda Łomnickiemu?
Ja nie mogę o tym powiedzieć. Wie pani co, ja czekam cały czas, tak jak po latach doczekali się wreszcie Szwedzi prawdziwej biografii Bergmana, tak ja czekam na prawdziwą biografię Wajdy. Ja Wajdę bardzo wysoko cenię. Ja uważam, że to był najwybitniejszy, największy polski reżyser filmowy. Bezwzględnie, po prostu nie ma większego od niego. Zresztą miał ksywę Genio, wie pani, od geniusza. Natomiast Genio miał też kilka wad takich typowo ludzkich, o których ja nie chcę mówić, nie mam prawa chyba mówić. Niech się zajmą tym ludzie, którzy go znali, którzy zdobędą się wreszcie na taką uczciwość w mówieniu o Wajdzie. Ale poza tymi rzeczami, o których nie chcę powiedzieć, to z pewnością Wajda zawdzięczał Łomnickiemu to, że Łomnicki go nauczył po prostu prowadzenia aktorów na planie filmowym. Nauczył go, jak się buduje akcję. Bo on był dramatopisarzem, więc on wiedział dokładnie, jak zbudować scenariusz tak, żeby był początek, tak, rozwinięcie i zakończenie. I on, ponieważ oni pracowali razem przy pokoleniu, on mu to wszystko, tym chłopakom, przecież to się młodzież zebrała, tak? Którzy pierwszy raz tak naprawdę w życiu coś samodzielnie robili. On tym wszystkim młodym ludziom wytłumaczył, o co chodzi. Po pierwsze, w budowaniu akcji i napięcia dramatycznego i w graniu tych ról.
No jak na początek to ujdzie.
Był taki jeden mądry, brodaty człowiek. Nazywał się Karol Marx. On kiedyś napisał, że robotnikowi płaci się tylko tyle, aby mógł odnowić swoje siły do pracy. Teraz nawet i tego nam nie płacą.
A my, robotnicy, nic?
Robotnicy walczą o swoje.
Pan powiedział, że robotnicy walczą. A pan?
Co ja?
No, czy pan znaczy się walczy?
Także z pewnością ten początek, zresztą później współpracowali wielokrotnie z sobą, czy to w teatrze telewizji, czy to w teatrze przecież.
Robię dyplom.
Dyplom?
Film dyplomowy.
A co to ma być?
Taka historyjka. Nazwałam to Gwiazdy jednego sezonu. Dobry tytuł?
Gwiazdy sportu czy gwiazdy ekranu?
Nie, to o dawnych przodownikach pracy. Trochę współczesności i trochę historii.
Ale w dawnych historycznych czasach nie było przodowników.
O, wie pan, dla mnie przodownik pracy to jak powstaniec styczniowy. Dlatego właśnie chcę robić ten film.
O, to wzruszające. A ja mam być taki dziadziuś, który przy kominku opowie pani wszystko o tych zamierzchłych czasach, kiedy budowaliśmy Warszawę, Nową Hutę. Co? To jest wzruszające.
Znów się wieś na usta gry.
Jeszcze przecież wystąpił w 76 roku u Wajdy w Człowieku z marmuru.
Tak.
Gdzie zagrał reżysera Burskiego, takiego, no właśnie, reżysera paskudę, tak? Antczak odmówił, bo powiedział, że on takiego typa nie będzie złego grał. No i partia mówi, kurczę, no, w antypolskim, antysocjalistycznym filmie zagrał. Nasz człowiek! Oni nie mogli pogodzić się z tym. Oni traktowali to jako zdradę. I zaczęli z jednej strony środowisko go, że tak powiem, bojkotowało, a z drugiej strony partia teraz się zawzięła. Później Ludwik René robi Życie Galileusza Brechta, który jest także historią po prostu wielkiego człowieka, który jest ofiarą przemocy politycznej i decyduje się Łomnicki na zrobienie Do piachu Różewicza. I to był koniec tego teatru de facto. Bo tu się zaczyna wrzask już ze wszystkich stron. Różewicz po 8 miesiącach eksploatacji spektaklu poprosił, żeby go zdjęto z afisza, dlatego że grożono mu, że mu dom spalą. Ja nie będę opowiadać Do piachu Różewicza. W każdym razie uznano tę sztukę jako opluwanie największej polskiej świętości, czyli AK. Więc z jednej strony środowisko go atakuje i mówi, że na zlecenie partii wystawił tą sztukę, którą do piachu należałoby zakopać, tak? Z drugiej strony partia mówi, jak to? No my tutaj dopiero osiągnęliśmy taką jedność narodową, symbole wspólne żeśmy znaleźli po tylu dziesięcioleciach, a ten nam tu coś takiego daje? Ja już nie mówię o akowcach, którzy uznali go za po prostu potwora wcielonego. Wszyscy się na tym Łomnickim przejechali. I on myślał, że to będzie jakby koniec teatru, no bo partia go wykończy, a już wcześniej go wykańczała. A to SB kontrolowało sprzedaż biletów, wie pani, także było pusto w teatrze, a biletów nie można było w kasie dostać. Także tam różne dziwne rzeczy się wokół niego działo. Z każdej strony dostawał kopniaka. I on myślał, że po prostu partia go wywali z tego stanowiska, tymczasem nie. Cios przyszedł zupełnie z innej strony.